Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Zakopanego, teraz nieco deszczowego i burzowego nawet. Grzmoty, jeżeli będzie słychać, to będzie to dowód na to, że taka jest pogoda, ale pięknie to spotkanie, które rozpoczęliśmy o 17:30 nam przebiegło i program dziecięcy i msza święta. No i teraz rozmowy niedokończone na temat Fatima, sens cierpienia. To jest temat, no myślę, że dla każdego aktualny, bo z jednej strony, któż z nas nie słyszał o Fatimie, a z drugiej strony, któż z nas nie doświadczył cierpienia, czy to swojego osobistego, czy swoich bliskich, w różnych wymiarach tego cierpienia. Więc myślę, że będzie o czym mówić i będzie też to temat aktualny i mam nadzieję pomoże nam wszystkim popatrzeć może trochę inaczej na to, czym jest cierpienie. W naszym studiu tutaj na Krzeptówkach pani Anna Koźbiał, pielęgniarka anestezjologiczna, tak się nazywa. Pani Anno, co to znaczy?
Dzień dobry, szczęść Boże. No to znaczy, że asystuję anestezjologowi przy operacjach w szpitalu płucnym, akurat tutaj niedaleko. No i jestem jego prawą ręką. Witam również pacjentów na bloku operacyjnym. Dodaję otuchy, trzymam ich za rękę. No i na tym polega między innymi moja praca. Mhm.
Dziękuję. I są z nami ksiądz profesor Marian Kowalczyk. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
I ksiądz profesor Czesław Parzyszek.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
To pallotyni i franciszkanin, konwentualny ojciec prowincjał, ojciec profesor Grzegorz Bartosik. Witamy ojca profesora.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest z nami kapela góralska, sześcioosobowy skład. Na mszy świętej panowie też przygrywali. To kto oglądał i dojrzał, to widział te twarze. Będzie nam towarzyszyła, będzie jak zwykle takim akcentem tutaj fatimskim, krzeptowskim, zakopiańskim, więc no rozpocznijmy też od paru taktów muzyki. Bardzo dziękujemy. Na pewno nie zaśniemy my tutaj w studiu. Przed odbiornikami radiowymi też mamy nadzieję, że będzie dynamicznie, mimo że temat, no nie powiem poważny, ale taki dosyć poważny, powiem to. Ksiądz profesor Marian Kowalczyk, bardzo proszę o takie wprowadzenie też w kontekście, bo kiedy ja myślałem o tym temacie, przepraszam, że tak sam zacznę, to właśnie skojarzyły mi się dialogi dzieci fatimskich nieco z Matką Bożą i te słowa, które ona im mówiła o tym, że, no, że trzeba będzie cierpieć, że one będą musiały cierpieć, te małe dzieci również, więc pytanie w tym kontekście, jak popatrzeć na cierpienie, na cierpienie tych dzieci fatimskich w ogóle, może cierpienie dziecka.
Tak, i w ogóle, jeżeli by chodziło o same dzieci fatimskie, to one dowiedziały się o tej potrzebie cierpienia I już w tym młodziutkim wieku, zwłaszcza Hiacynta i Franciszek, zrozumiały, że oddają życie też i to ma sens właśnie zbawczy. Natomiast jeżeli by chodziło o spotkanie z cierpieniem czy zapowiedź cierpienia, to już spotkania z aniołem, to było rok przed objawieniami Matki Bożej i wtedy anioł mówi do dzieci, czy są gotowe na przyjęcie i zniesienia cierpienia, które Bóg im ześle. Że one były przygotowane już zanim Matka Boża im się objawiła. I już kiedy Matka Boża im się objawia, 13 maja 1917 roku, Maria pyta właśnie dzieci, czy chcą ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, jakie Bóg im ześle. Oczywiście rozumiały to dzieci w takim znaczeniu, że to cierpienie będzie jakimś darem Pana Boga dla nich. I one jako dar przyjmowały to cierpienie, ale z drugiej strony miało to wymiar zadośćuczynienia, o którym wiemy doskonale, i wynagrodzenia za grzechy świata. I odpowiedziały Maryi już w maju, że jak najbardziej chcą, no i wtedy odpowiedź była Matki Najświętszej, będą cierpieć. Będą cierpieć i to cierpienie rzeczywiście dotyczyło wszystkich dzieci. Ja może rozpocznę właśnie od tej najstarszej, od Lucji, ponieważ ona najbardziej świadomie, jako ta najbardziej dojrzała i ta, która już przyjęła Komunię Świętą, bo dzieci te mniejsze przyjęły Komunię Świętą od anioła, a Lucja przyjęła pierwszą Komunię Świętą normalnie w parafii, jako 7-letnia dziewczynka. I tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o Łucję, to ona no, przeżyła takie doświadczenie w sierpniu. Jak wiemy, w sierpniu 13 Matka Boża się objawiła, ale ci, którzy byli zgromadzeni, tam było podobno kilka tysięcy ludzi, widzieli tylko światło, widzieli takie zjawiska trochę podobne do dzisiejszego, jakby burza. Potem oświetleni ci ludzie byli różnymi światłami, natomiast dzieci były uwięzione. I oto tutaj w tym przypadku takie jest ciekawe, że były straszone przez burmistrza, że będą smażone w oleju. I to no oczywiście może Hiacynta i Franciszek tego do końca nie rozumieli, ale no rozumiała to doskonale Łucja. I to smażenie w gorącym oleju jej nie przestraszyło. One przeżywały to uwięzienie spokojnie, wiedziały, że Maryja z nimi się i tak spotka. No miało to, jak wiemy, miejsce 19 sierpnia, 15, jak to się mówi, zostały uwolnione z więzienia. No później oczywiście dla Łucji tym cierpieniem było niezrozumienie, to było wspomniane dzisiaj, niezrozumienie w rodzinie. Więc matka nawet nie rozumiała tych objawień i proboszcz nie rozumiał. No w ogóle jakby to było normalne, bo przecież bada się objawienia, czy one są autentyczne. I wtedy to też doświadczenie, ona była przekonana. To była Maryja, która do nich mówi, która no, mówi mi o zbawczym dziele, które będą one włączone, a rodzina najbliższa tego nie uznaje i w jakiś sposób im to wybija z głowy. Potem no, pójście do klasztoru, kiedy była w klasztorze w zakonie karmelitanek, tutaj też no, doświadczyła przez takie medytacje, przez również wizje. To nie były już te objawienia, które mamy od maja do października, ale ona miała wizje i te wizje mistyczne przekonywały ją, jakie są skutki grzechu. Ona przypominała sobie realność piekła, te objawienie, które było właśnie w lipcu i ukazanie piekła. Widziała również grozę tej nadchodzącej wojny. No także to wszystko ona przeżywała najbardziej. Następnie, jeżeli chodzi o Hiacyntę, No to ona tutaj w tym przypadku miała takie osobiste objawienia, które rozumiała tylko Łucja. Gdyby nie Łucja, to nikt by tej małej Hiacynty poważnie nie potraktował. Więc ona oznajmiła, że zobaczyła Ojca Świętego w dużym pokoju, klęczał przy stoliku, miał twarz w dłoniach i płakał. No i tutaj właśnie wtedy mówi Hiacynta do Łucji: biedny Ojciec Święty i musimy się za niego bardzo dużo modlić. Więc Hiacynta tutaj w tym przypadku miała takie doświadczenie. Oprócz tego, jeżeli by chodziło o Hiacyntę, to jakie takie zdanie, które powiedziała do Łucji: czy nie widzisz dróg, ścieżek i pól pełnych ludzi, którzy płaczą z głodu, nie mając nic do jedzenia? To też taką wizję miała i to przekazuje. Jeżeli chodzi o Franciszka, jak wiemy, Franciszek, zresztą nie tylko Franciszek, ale i Hiacynta również, to była ta pandemia grypy hiszpańskiej i to było straszne cierpienie. I Franciszek, wiedząc o tym, co Maryja od nich chciała, nie uskarżał się. To było bardzo bolesne wtedy, bo być może teraz tutaj pani nam powie, że są takie możliwości, że ten ból jest trochę eliminowany, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o tamte czasy, to na pewno te cierpienia były okropne, a Franciszek przyjmuje je, bo rozumie, że to jest sens zbawczy. No i oczywiście tutaj umiera, jego ciało zostaje przeniesione do Bazyliki w Fatimie, a Hiacynta, która już też była chora, mówi o tym, żeby pozdrowił Panią tam w niebie, żeby pozdrowił naszą Panią, i ta prośba, że będzie również się włączać, aby nawrócić grzeszników. Więc to wszystkie te elementy są bardzo, bardzo takie dla takich dzieci, no, doniosłe, a z drugiej strony musimy powiedzieć, że to jest dar Pana Boga, że one w takim wieku potrafiły zrozumieć ten sens cierpienia. Jeszcze jedno tylko, mianowicie tutaj chcę przytoczyć zdanie papieża Benedykta, który powiedział, że człowiek, który cofa się przed cierpieniem, zamyka się przed życiem. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką od życia. I że w 90-tych latach, dopiero w 90-tych latach XX wieku, tak bardziej to zrozumieliśmy, ten wątek właśnie cierpienia, że zwycięstwo dokonuje się przez cierpienie i nawet przez gotowość oddania życia. To było też takie zastanowienie się, przyjęcie tego wszystkiego, o czym mówiły i co przeżywały dzieci fatimskie.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Marian Kowalczyk otworzył tę naszą dyskusję. Już za moment kontynuacja. Poprosimy o parę taktów muzyki. Fatima, a sens cierpienia. Dzisiaj rozmawiamy na ten temat, no, w miejscu szczególnie też chyba wybranym przez Matkę Bożą Fatimską w Zakopanem na Krzeptówkach, w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, więc też tego rysu typowo maryjnego nie może zabraknąć. Mamy mariologa, ojciec profesor Grzegorz Bartosik. Jak w kontekście, czy przez pryzmat, czy oczyma Maryi, czy też doświadczeniem Maryi moglibyśmy wprowadzić siebie nawzajem w ten temat sensu cierpienia i w życiu Maryi, i w jej przykładzie, który nam no chyba najbardziej daje.
W objawieniach fatimskich uderzające jest to, że właśnie Matka Boża, kochająca matka, prosi małe dzieci o cierpienie, prawda, o ofiary, o cierpienie. I pytanie właśnie dlaczego. Kiedy patrzymy na życie Maryi, to widzimy, że ona pierwsza doświadczyła cierpienia i to cierpienie, którego ona doświadczyła, miało sens. Kiedy czytamy Pismo Święte, to możemy dostrzec, że są właściwie takie cztery główne nurty wyjaśnienia przyczyny i sensu cierpienia. No przede wszystkim Pan Bóg stworzył wszystko dobre, nie stworzył cierpienia, dopuścił cierpienie najpierw jako karę za ludzki grzech. Potem, o czym Pan Jezus też mówił, cierpienie może być ostrzeżeniem, jakie Pan Bóg daje ludziom przed ostatecznymi skutkami grzechu. Ale też po trzecie cierpienie może być próbą wierności. I po czwarte wreszcie, co mamy, kiedy Pan Jezus uzdrawia niewidomego, wypowiada takie słowa, bo pytałem się, czy on zgrzeszył, czy jego rodzice, że taki się urodził. Pan Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się to, aby objawiły się wielkie rzeczy Boże. I kiedy patrzymy na Maryję, która też doświadcza cierpienia, to myślę, że te dwa aspekty ostatnie są bardzo ważne, że ona, dla niej to cierpienie, którego doświadczała, było próbą wierności i w tym może być dla nas przykładem, to pierwszy aspekt. A drugi, że poprzez jej cierpienie, tak jak i poprzez cierpienie Pana Jezusa, objawiły się wielkie rzeczy Boże. I teraz mówiąc o cierpieniu Matki Bożej, tradycja chrześcijańska właściwie od samego początku, ale zwłaszcza w średniowieczu, wyróżniała 7 takich momentów w życiu Maryi, kiedy szczególnie tego cierpienia doświadczyła. Powstało nabożeństwo do 7 boleści Matki Bożej w średniowieczu, różne formy tego nabożeństwa i obrazy. Właśnie Maria z 7 mieczami wbitymi w serce, czy jednym mieczem, bądź chociażby koronka do 7 boleści franciszkańska, czy ostatnio Matka Boża w Kibeho, objawiając się również, zachęca czy wzywa do odmawiania różańca ku czci 7 boleści. Może warto przypomnieć te wydarzenia, te 7 wydarzeń z życia Maryi, kiedy to cierpienie szczególnie stało się widoczne. Pierwsze to przepowiednia proroka Symeona w momencie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, kiedy zapowiada, że jej syn będzie znakiem sprzeciwu, a jej duszę przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, a więc że doświadczy cierpienia, dlatego że jej syn, Zbawiciel, będzie znakiem sprzeciwu. Drugie cierpienie to ból Maryi, kiedy szuka Pana Jezusa, kiedy ten pozostał w świątyni i Maryja z bólem serca szuka go. Zresztą tak ewangelista zaznacza te słowa, oto ja i twój ojciec, czyli święty Józef, z bólem serca szukaliśmy ciebie. Drugie cierpienie to była konieczność ucieczki do Egiptu. Wiemy, że ze świętym Józefem i z dzieciątkiem Jezus uciekają przed mordercą, przed Herodem, a więc emigracja, ale właśnie ten ból, stres związany z, trzeba ratować życie. Kolejne cierpienie to już droga krzyżowa i spotkanie z Panem Jezusem, kiedy On wkracza na drogę męki, a więc najpierw na drodze krzyżowej, potem jej obecność u stóp krzyża, wreszcie zdjęcie ciała Pana Jezusa z krzyża i pogrzeb Pana Jezusa. Tradycja właśnie te 7 takich wydarzeń podkreśla, gdzie Maryja najbardziej doświadczyła tego cierpienia. I teraz możemy zapytać, jaki sens ma to cierpienie Maryi, czy ma zbawczy sens. I to, co wspomniałem, te 2 aspekty. Pierwszy to jest, że ona daje nam przykład wierności, wytrwałości. Chociażby w takich wydarzeniach jak właśnie ucieczka do Egiptu, konieczność ratowania życia, zagrożenie życia. Zobaczmy chociażby w kontekście dzisiejszej wojny na Ukrainie, ile matek z dziećmi ucieka, dosłownie tak jak święta rodzina ratuje dzieci, ratuje siebie, żeby nie zostały zamordowane. I tutaj myślę, że szczególnie te mamy, te dzieci mogą właśnie przyzywać Maryi, prosić o siłę przetrwania tych trudnych chwil. Tak samo, kiedy Maria szuka Pana Jezusa, wydaje się, że gdzieś się zagubił, zginął. Jakże wiele matek przeżywa ból, kiedy ich dzieci, jak to mówimy potocznie, schodzą na złą drogę, czyli zaczynają żyć w grzechu, odrzucają Pana Boga, gdzieś się zagubili, no nie tak jak Pan Jezus, ale w inny sposób moralny się zagubili. I tu też Maryja może być wsparciem, siłą, żeby nie ustawały czy w modlitwie, czy w poszukiwaniu tych dzieci pomocy. No i wreszcie śmierć Pana Jezusa na krzyżu, cierpienia Maryi w czasie drogi krzyżowej pod krzyżem, zwłaszcza te matki, które tracą swoje dzieci w różnych okolicznościach, kiedy te dzieci umierają. Maryja może być właśnie wzorem męstwa, wytrwania. I tutaj, choć cierpienie samo w sobie nie jest czymś dobrym, natomiast właśnie jeżeli jest tym znakiem wierności, miłości, bo jak powiedział Pan Jezus, nikt nie ma większej miłości niż to, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół, to właśnie oddawanie życia i w sensie dosłownym śmierci, ale także w sensie pomocy, służby drugiemu człowiekowi, no jest to oddawanie życia mężowi, żonie, dzieciom, pacjentom w szpitalu, tym, którzy przychodzą i potrzebują pomocy. No jest to jakieś cierpienie, jakaś ofiara, którą człowiek ponosi, ale to jest też najwyższy wyraz miłości. I tu to jest ten pierwszy aspekt. Maryja jest dla nas wzorem. Wzorem znoszenia krzyża i wzorem miłości. Natomiast drugi aspekt, właśnie ten zbawczy sens cierpienia. Otóż Pan Jezus mówi, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I jest taka pieśń, zwykle śpiewana w Wielkim Poście, ale akurat jadąc do Zakopanego dzisiaj rano, słuchając porannej katechezy, właśnie towarzyszyła tej porannej katechezie ta pieśń, mianowicie zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat w XXI już wiek. I to pokazuje, że właśnie tak jak dzieci fatimskie, przyjmując cierpienie, zostały zaproszone do tego, żeby wypraszać dar zbawienia ludziom, nawrócenie grzesznikom. Tak samo Maryja poprzez swoje cierpienie, towarzyszenie Chrystusowi, uczestniczy w tym dziele zbawienia i także swoje cierpienia łączyła i łączy z dziełem Chrystusa. W średniowieczu, może nie tyle w średniowieczu, co w XVIII wieku, szczególnie taki powstał tytuł Maria Współodkupicielka, że aż tak bardzo dostrzegano te cierpienia Maryi, że uważano, że także ona aż tak mocno uczestniczyła w dziele zbawienia, że ten tytuł Współodkupicielka. Dzisiaj może, żeby nie stawiać na równi z Chrystusem cierpień Maryi, rzadko tym terminem się posługujemy. Mówimy raczej o, że Maryja jest towarzyszką Chrystusa, Odkupiciela, czy służebnicą tajemnicy zbawienia. Ale Sobór ostatnio wielokrotnie podkreśla, że Maryja uczestniczyła także poprzez swoje cierpienia w tym dziele zbawczym. I dlatego też wyprasza nam potrzebne łaski, bo jest ściśle złączona ze swoim Synem w dziele zbawienia.
Dziękuję bardzo, ojciec profesor Grzegorz Bartosik. Dziękuję też za to takie powiedzenie o Maryi i o nas, że to cierpienie, ten miecz boleści bardzo konkretnie też w naszym życiu się realizuje i będzie pewnie czas na pytania, ale też dziękuję za to dopowiedzenie, że cierpienie nigdy nie jest bezsensowne i że to nie jest coś dobrego, ale jak w odpowiedni sposób do niego podejdziemy, to przynosi piękne owoce. Poprosimy o muzykę i za chwilkę kontynuujemy. Fatima, sens cierpienia, mamy też możliwość na taką refleksję podczas tych fragmentów muzyki na żywo przez kapelę naszą tutaj wykonywanej. Dziękujemy. Jest ksiądz profesor Czesław Parzyszak, pallotyn. Mówiliśmy o dzieciach fatimskich, mówiliśmy o Maryi, również w tajemnicy fatimskiej. Ksiądz arcybiskup Adrian Galbas podczas Eucharystii w homilii mówił, że wszystko i tak, całe życie Maryi, ale też nasze życie i pojmowanie Maryi, jej roli, prowadzi nas do Chrystusa. Więc też no, nie moglibyśmy mówić o cierpieniu, o sensie cierpienia bez popatrzenia na krzyż Pana Jezusa.
Już tyle zostało powiedziane o cierpieniu. Ja sądzę, że każdy z nas na swój sposób doświadczył już cierpienia, tego krzyża. Ja najbardziej wydaje mi się, że widoczne to jest, gdy śpiewamy Gorzkie Żale. Prawda? To jest taka staropolska pieśń. W okresie Wielkiego Postu chętnie śpiewamy ze wzruszeniem te poszczególne części i wydaje mi się, że tak bardzo przykładamy do tego przykład nas samych. Wydaje mi się, że ostatnio szczególnie to cierpienie dotknęło nas poprzez dwie rzeczy. Przede wszystkim pandemię. Proszę zauważyć, że wielu naszych bliskich odeszło nawet bez pożegnania. Nie mogliśmy na nich spojrzeć w ostatniej chwili, nie mogliśmy towarzyszyć nawet przy pochówku. Widzieliśmy choćby nawet w innych krajach, ile trumien jakby w jednym momencie, w jednym rzucie. To wszystko wywołało niesamowity jakiś bunt w życiu każdego człowieka. Jak to może być? Jak to jest możliwe? A jednak stało się to faktem. Wielu naszych bliskich odeszło i zresztą to są ładne tysiące ludzi, którzy w tym czasie odeszło i dlatego rodzi się to pytanie, dlaczego? To pytanie bardzo ważne, bardzo istotne. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tyle też jest wspaniałych pieśni o krzyżu, wspaniałych pieśni, krzyżu miłości, nauka, zbawienie przyszło przez krzyż, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanych. Ale z drugiej strony właśnie jak to odgadnąć, to cierpienie, zwłaszcza, tak jak mówię, pandemia. Z drugiej strony też ostatnio bardzo nasiliły się choroby nowotworowe i to na różny sposób. I to jest niesamowite cierpienie, nie jest łatwe do tego, żeby wyleczyć, bo nie wiem, czy jest możliwe. Niektórzy przez wiele lat z tym nowotworem toczą walkę i jest nie do uniknięcia, prawda? Czyli mają poczucie tego właśnie cierpienia. Poza tym też, jeżeli mówimy nawet o Fatimie, to musimy sobie przypomnieć ciągle ten 13 maja, kiedy na placu świętego Piotra właśnie papież poczuł, co to znaczy cierpienie. On, który jest niewinny, który tyle właśnie nawet mówił o cierpieniu, ale w znaczeniu tym pozytywnym, żeby odczytać to cierpienie jako znak wielkiej miłości Pana Boga, proszę zauważyć, ile przeszedł aż do tego momentu, kiedy już nie mógł mówić, a chciał powiedzieć, bo lubił mówić i miał co do powiedzenia. I pamiętamy ten ostatnie jego wystąpienie, kiedy już nie mógł ani słowa powiedzieć, to było w Niedzielę Palmową. Wszystko to było wzruszenie dla nas wszystkich, właśnie co to znaczy to cierpienie. Ja często się tak zastanawiam właśnie, dlaczego Pan Bóg wybiera niektórych ludzi specjalnie do cierpienia. Tak mi nieraz na myśl przychodzi, bo często odwiedzamy Palmiry blisko Ołtarzewa, w związku z tym tam właśnie jest taki napis, właśnie to jest mowa o Polsce, ale to można przełożyć na cierpienie. Łatwo mówić o Polsce, prawda? Trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć, prawda? Więc wydaje mi się, że rzeczywiście, gdy łatwo nam się nieraz mówi o cierpieniu, o tym, że no to, co papież też powiedział o tym krzyżu na Giewoncie, brońcie tego krzyża, ten krzyż rozciąga się od Bałtyku aż po szczyt góry, właśnie ten krzyż jest ogromnie ważny, a z drugiej strony właśnie tyle różnych problemów. Jak to w ogóle zidentyfikować? Wydaje mi się, że można mówić wiele, bo przecież w Biblii mamy wiele przykładów, choćby nawet kwestia cierpienia Abrahama, człowieka niewinnego, prawda? I dlaczego, po co i jak. Ale w duchowości, w teologii duchowości jakby są dwie linie na temat cierpienia. Z jednej strony mówi się, że jest to ognisko ciemności, cierpienie ognisko ciemności. Najczęściej łączy to się cierpienie z popełnionym przez człowieka złem, jako kary za grzech. Często to się mówi, a cierpi, bo. Ale są i niewinni ludzie. Zwłaszcza jak wodna puchlina, nierząd, toszczerstwa, krzywoprzysięstwo, interpretacja choroby jako kary za grzech zajmuje wiele miejsca w księgach Pisma Świętego. Jest pochodne poglądu o całkowitej zależności świata, historii człowieka od Boga jako prawodawcy i sędziego. Często to występuje, wydaje mi się, i w naszej takiej świadomości, że to jest jakaś kara. Ale jest druga wizja, mi się bardzo to podoba, druga wizja w teologii duchowości, mianowicie cierpienie jako ognisko światła. Jako ognisko światła. Może trudniej to zrozumieć, ale choćby nawet w postaci biblijnych cierpienie Tobiasza, Hioba. Tobiasz dotknięty cierpieniem ślepoty nie buntował się, gdyż traktował chorobę jako karę za grzech swojej i swoich przodków. Bogobojny Tobias został uzdrowiony przez posłannictwo archanioła Rafała. To oświadczył, zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie Bóg posłał mnie, aby uzdrowić ciebie i twoją synową. W optyce autora księgi Tobiasza cierpienie nie jest karą za grzechy, ale jest próbą wiary, którą zsyła Bóg, aby wyprowadzić z niego jeszcze większe dobro. I mamy przykładów bardzo wiele, gdzie ludzie, którzy przeżyli, może będzie tutaj pani za chwilę mówić, ludzie, którzy przeżyli różne cierpienia, jednak i zwłaszcza rodzina najbliższa, też przemieniła swoje życie na dobro. To jest ogromnie ważne. Znacząca też jest scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia, opisana w Ewangelii świętego Jana. Uczniowie zapytali, rabi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział jasno, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice, ale stało się tak, aby się na jaw objawiły sprawy Boże. To historia kluczowa dla zrozumienia chrześcijańskiej wizji cierpienia. Jezus stwierdza, że Bóg nie karze za grzechy, ale że cierpienie jest wpisane w pewien szerszy plan. Cierpienie przez cierpienia mogą objawić się wielkie sprawy Boże. Wydaje mi się, że warto na to spojrzeć w ten sposób, a zwłaszcza Jan Paweł II w tym własnej encyklice o cierpieniu bardzo ładnie powiedział, że w krzyżu Chrystusa nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale samo cierpienie ludzkie zostało odkupione. Salvici Dolores, to jest właśnie bardzo takie znamienne zdanie. Dlatego cierpienie, nieuchronność przemieniania stały się potężnym środkiem uświęcenia i ujawienia duchowej dojrzałości chrześcijanina, mówi to papież w tej właśnie encyklice o cierpieniu. Zatem jest tu wyrażone nawiązanie do zasadniczego celu życia duchowego, uświęcenie, dojrzałość, dla którego cierpienie staje się jak gdyby drogą, pewnego rodzaju przestrzenią jego wypracowywania. Zresztą każdy z nas też może powiedzieć, że dzięki cierpieniu jakoś jego życie stało się bogatsze, głębsze. To jest ogromnie ważne. Również w pierwszej chwili takie podenerwowanie, nawet skarga do Pana Boga, jak to jest. A z drugiej strony, właśnie kiedy przeżył to cierpienie, stał się jakiś inny. Wiele świadectw można na ten temat przytoczyć. Dlatego mówi się o specyficznej duchowości cierpienia. Siostra Faustyna Kowalska mówi, że przez liczne cierpienia doszła do zjednoczenia mistycznego. Cierpienie, które należy do trudnych doświadczeń w życiu człowieka na gruncie teologii duchowości, można użyć określenia trudnych łask, posiada duchowo-formacyjny. Cierpienie, jak stwierdza Jan Paweł II, jest środkiem uświęcającym, które przemienia samego chorego, jego otoczenie, Kościół oraz cały świat, w którym egzystuje człowiek każdego czasu. I dlatego właśnie mówi się zatem o Ewangelii cierpienia, ale także o mistyce cierpienia. Zwłaszcza tutaj ksiądz Antoni Słomkowski bardzo nam często na wykładach tłumaczył o tej mistyce cierpienia. Dlatego tak mi się wydaje, że po wielu dywagacjach na temat cierpienia, ogniska ciemności światła, Jan Paweł właśnie w tej wspomnianej encyklice napisał po 2,5 roku przeżytym zamachu takie słowa. Źródłem radości staje się przezwyciężenie poczucie nieużyteczności cierpienia. Poczucie, które bardzo mocno bywa zakorzenione w ludzkim cierpieniu. Cierpienie nie tylko wyniszcza człowieka w nim samym, ale zdaje się czynić go ciężarem dla innych. Odkrycie zbawczego sensu cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem przeobraża to przygnębiające uczucie. Wiara uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa niesie w sobie tę wewnętrzną pewność, że człowiek cierpiący dopełnia braku udręk Chrystusa. I mi się wydaje, że w wielu wypadkach każdy z nas o tym może doświadczyć. Po cierpieniu staje się inny, przemieniony. To jest właśnie też pewien sens cierpienia, który możemy w jakimś sensie zrozumieć, przeżyć.
Bardzo dziękuję, ksiądz Czesław Parzyszek. O takim sensie cierpienia, mistyce cierpienia i o tym, dlaczego ono jest potrzebne, bo to tak, kiedy się słucha, kiedy tak popatrzy się na życie, na codzienność, o tym też będę panią Annę za moment pytał, ale raczej świat nam nie proponuje tego, żeby cierpieć, żeby jakoś się zgadzać na cierpienie, tylko proponuje nam coś zupełnie innego, czy pokazuje, bo człowiek cierpiący nie jest atrakcyjny w jakimś sensie, więc pytanie, jak to zrozumieć też tak w codzienności. Fatima, sens cierpienia, o tym dzisiaj rozmawiamy, za chwilkę kontynuacja naszej rozmowy, poprosimy kapelę. Bardzo dziękuję. Pani Anna Koźbioł, pielęgniarka. Na początku usłyszeliśmy parę zdań dosłownie o tym, czym pani Anna się zajmuje, czy w jaki sposób to robi. Chciałbym zapytać o to obcowanie z cierpieniem, takim na odległość. Pani jako pielęgniarka i osoby, które cierpią bezpośrednio, pacjenci, którzy jadą na operację, no ale też spotkanie z bliskimi, prawda, którzy gdzieś tam odprowadzają, nie wiem, tak sobie to wyobrażam, do pewnych drzwi i za te drzwi już wejść z bliskimi nie mogą. Jak pani to przeżywa?
To znaczy się tak, może zacznijmy od tego, że ja sama 2 lata temu przeżyłam cierpienie, które umarło nam dziecko. Był to wcześniak, 3 tygodnie żył w inkubatorze i troszeczkę właśnie to, co mówił ojciec profesor, że cierpienie zmienia i zmieniło się moje życie o 180 stopni. Od tego czasu jestem w komunii z Panem Jezusem i w łasce uświęcającej, dzięki czemu inaczej patrzę na moją pracę, Więc ja zaczynam swój dzień, staram się, nie zawsze mi się to uda, ale bardzo, bardzo pilnuję tego, od mszy świętej. Następnie modlę się za pacjentów, którzy będą operowani w tym dniu. I modlę się za całą służbę zdrowia, o natchnienie Ducha Świętego, żeby działali no, w natchnieniu Ducha Świętego. No bo wiadomo, że umiejętności umiejętnościami, tak samo każdy może też mieć gorszy dzień. I tutaj no, myślę, że najważniejsze jest, żeby, przynajmniej ja to tak widzę, żeby właśnie zacząć ten dzień od Pana Boga i również modlić się za moich kolegów, koleżanki. Tutaj muszę też wspomnieć, że to są lekarze, pielęgniarki, ale również nasze sanitariuszki, które no też bardzo się poświęcają dla pacjentów i też ich wspierają, często z nimi rozmawiają. Ja co prawda witam, pytam się tam, taki krótki wywiad z nimi przeprowadzam, no bo muszę o pewne rzeczy zapytać. Natomiast później no całe takie wsparcie jest w nas i no i otuchę dodajemy właśnie my. Ważne też jest dla mnie to, że jeden z lekarzy zawsze mówi przed podaniem leków w imię Boże zaczynajmy i dla mnie to jest taki nieraz, no ja po prostu sama po prostu pamiętam o tym, że, no, że to jest właśnie najważniejsze. Dodatkowo jeszcze też czasem sami pacjenci się żegnają przed operacją. Nie zawsze, czasami są no bardzo tacy zestresowani i widać, że trzeba ich no dużo z nimi rozmawiać i no i myślę, że u nas akurat na bloku jest taka atmosfera, że czują się dobrze, bo zawsze mówią, że tak u państwa wesoło. No ale już kończywszy ten aspekt, że my dodajemy im otuchy, ale mam kilka przykładów, gdzie rzeczywiście widzę działanie, przede wszystkim działanie Maryi, dlatego że ja, no tak się złożyło, że z kilkoma pacjentami nawiązałam dłuższą relację. Niedawno była u nas taka dziewczyna 30-letnia, która no, miała tam powikłania po operacji, no i niestety groziła jej, właściwie no była w takim stanie, że no nie miała dobrych rokowań, o tak może powiem. Natomiast groziła jej również amputacja ręki, niestety trzeba było tą rękę jej usunąć. Ale pamiętam wtedy, że wszyscy bardzo się modliliśmy, że no był to taki dla nas, znaczy jakby ciężko powiedzieć wyjątkowy, ale taki szczególny dzień, gdzie właściwie towarzyszyła nam taka cisza i widać było, że lekarze bardzo byli skupieni wtedy. Wcześniej sobie jeszcze wszystko układali w głowie, jak to ma wszystko wyglądać. I no i to, ta operacja się udała. Pacjentka wyszła do domu po tam miesiącu i teraz ma się dobrze. No, ból towarzyszy, to wiadomo, że to niestety no, różne takie bóle towarzyszą mimo podaży leków silnych. Natomiast córka może się nią cieszyć, a ja osobiście mogę jeszcze powiedzieć, że był akurat tak się złożyło, że przed operacją to była pierwsza sobota, a ja tutaj chodzę na krzyptówki na pierwsze soboty miesiąca i oddałam to właśnie za tą pacjentkę. Więc takie rzeczy po prostu w mojej pracy ja to po prostu widzę i dla mnie to jest dowód na to, że Pan Bóg działa, że Maryja działa i również osobiste takie moje doświadczenie. W międzyczasie jeszcze też się okazało, że moja teściowa jest chora i również nowennę pompejańską za nią zmówiłam. I ona ma się dobrze, jest po no, też ciężkiej operacji, ale no, wszystko się idzie w dobrym kierunku i nawet sobie sama radzi, nie potrzebuje pomocy, także to naprawdę są wszystko cuda. Dla mnie to są cuda. Medycyna do pewnego momentu sięga, ale później już myślę, że modlitwa nasza jest bardzo ważna. Tak samo jeśli chodzi o, mieliśmy takiego ostatnio pacjenta, który również no, dużo razy był u nas na bloku. Mało kto dawał mu, znaczy zawsze dajemy, zawsze jest nadzieja. Natomiast no, nie było też dobrych rokowań i również wyszedł pacjent do domu. Wiadomo, że są również takie sytuacje, gdzie kończy się to śmiercią lub kończy się to takimi przewlekłymi wizytami u nas w szpitalu, ale są takie właśnie cuda i tak samo jeśli chodzi o samo cierpienie, to też jeszcze ważne jest, bo ja też rozmawiam z koleżankami tam z intensywnej terapii, też anestezjologiczne pielęgniarki. I mówiły mi na przykład, że był taki pacjent, znaczy generalnie różnie pacjenci reagują na sytuację życiową, w której się znaleźli. Są pacjenci, którzy się boją, są pacjenci, którzy są pogodzeni z tym, że będą umierać, są pacjenci, którzy no, buntują się i to wręcz właśnie im no, odwracają się od Boga. Ale są też tacy pacjenci, którzy na przykład chcą cierpieć. I miałam taki przykład, gdzie pacjent był po takiej ciężkiej też operacji i bardzo go bolało. I pytałem się go pielęgniarki, czy chce jakiś środek przeciwbólowy. A on mówi, że jeszcze nie. Ale i tak widzą, że cierpi. A on mówi, że no nie, jeszcze nie. A i się w końcu się zapytały, no ale dlaczego pan nie chce żadnego? Przecież możemy panu dać w każdej chwili, bo potem rozwinie się taki ból, że nie będzie go w stanie spacyfikować nic. A on powiedział, że ten ból to jest nic w porównaniu z jednym kolcem z korony cierniowej Pana Jezusa. Także to no myślę, że jest taki dowód tego, że cierpienie zmienia. Bo był w stanie więcej unieść też, nie? No i oprócz tego zdarzałem się u nas na bloku zgony i piękne jest to, że właśnie no nie wszyscy, ale część personelu modli się za tych pacjentów w chwili, kiedy już wiemy, że raczej z tego nic nie będzie. Wzywamy wtedy świętego Józefa, modlimy się koronkę do Miłosierdzia Bożego i na tyle, na ile oczywiście pozwala nam w tym całym naszym działaniu jeszcze czas. Ale ważne jest też, że podjęta jest taka wola nasza. Także z anestezjologicznego punktu widzenia mogę powiedzieć, że sens odkryłam tej mojej pracy dopiero po przeżyciu swojego, no i dalej przeżywaniu swojego cierpienia własnego.
Bardzo dziękuję. Tak właśnie słuchając o tym cierniu w koronie, czy z korony cierniowej i tym cierpieniu tego Pana, o którym Pani powiedziała, no rzeczywiście chyba dopiero wtedy ktoś, kto nie cierpiał jakoś tak na serio, to wtedy zrozumie cierpienie, kiedy jego to dotknie, czy będzie tymi kategoriami mógł zacząć myśleć, bo tak na razie to może być taka abstrakcja, prawda, że czy takie życzeniowe, że to rzeczywiście no, piękne, potrzebne i tak dalej, natomiast no, kiedy to jest już taką świadomą decyzją, to chyba rzeczywiście jest no czymś mocnym i autentycznym. Bardzo dziękuję za to świadectwo i osobiste i też tego spotkania z cierpieniem innych. Mamy nadzieję na jeszcze, bo jeszcze godzina naszych rozmów. Podam numery telefonów, teraz one są inne, drodzy, takie nasze wyjazdowe, więc można sobie je zanotować. Będziemy je częściej przypominać dzisiaj. 693 112 200 albo 693 112 255, 693 112 200 i 693 112 255. Jesteśmy w Zakopanem na Krzeptówkach i trwa tutaj spotkanie poniedziałkowe Rodziny Radia Maryja, którego takim ostatnim akcentem są te rozmowy niedokończone. Prowadzimy je na temat Fatima a sens cierpienia. Czekamy na Państwa telefony, a w oczekiwaniu posłuchamy kapeli. Albo 693 112 255. Powtarzam, 693 112 200 albo 693 112 255. Fatima a sens cierpienia. I mamy telefon. Bardzo prosimy. Halo, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się dodzwonił?
Ja, Selina z Warszawy.
Witamy i słuchamy Panią.
Proszę księdza. Ja chciałam powiedzieć...
Chyba troszeczkę słabe połączenie. Proszę spróbować raz jeszcze, dobrze? Może... Przez te burze, czy przez inne jakieś trudności troszeczkę źle słychać. 693 112 200 albo 693 112 255. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie to Pan Chrystus. Można zaraz mów?
Można, prosimy. Jak, proszę się przedstawić.
Niech będzie pochwalony Chrystus, mówi Teresa z Gniezna. Ja mam takie przemyślenia, proszę księdza. Witam serdecznie kapłana prowadzącego i wszystkich w studio. Każde cierpienie po ludzku, jak dopada nas, potrzeba mi się wydaje koniecznie w mocy Boga miłującego stawiać mu czoła. Święty ojciec Pio z woli Bożej doświadczył wielkich cierpień, no i przyjmował te cierpienie jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia. I analizując życie świętych, należy sądzić, że to jest los wybranych. No i realizacja recepty, którą nam zostawili święci, to jest modlitwa, trwanie przy Bogu i prosić za stawiennictwem świętego Jana Pawła II, ojca Pio, aby się wstawiali za wszystkimi cierpiącymi. Ja uważam, że tak mi się wydaje i na pewno to jest prawdą, że Jezus Chrystus też nie był wolny od cierpień. Chrystus zawsze idzie z nami, wchodzi między lud, uczestniczy w naszym życiu, na naszych drogach. On nam Jezus wskazuje drogi, jest naszym nauczycielem, wspiera nas w przetrwaniu tego cierpienia. Ja uważam, że każde cierpienie może stać się drogą do pogłębienia więzi Jezusa Chrystusa. Cierpienie nie zwiększa zasług i łask. Natomiast wydaje mi się, tego księdza jednego poproszę, żeby mi powiedział, czy ja dobrze myślę, że cierpienie nie zwiększa zasług i łask, natomiast cierpienie potęguje ich skuteczność.
Tak, pani się rozłączyło się po prostu, ale pytanie padło. Nie wiem, o którym księdzu profesorze pani myślała. Ksiądz profesor Czesław Parzyszek, proszę bardzo.
No jest pewne, że Chrystus cierpiał, to nie ma dwóch zdań, jest wiele miejsc w Piśmie Świętym i wszystko rzeczywiście zależy od podejścia. Jeżeli, tak jak było, słyszeliśmy nawet od strony praktycznej, jeżeli człowiek przyjmie to cierpienie, łatwiej jest mu nawet przeżyć to, niż właśnie taki bunt przeciwko cierpieniu. I wydaje mi się, że jest prawdą, że Chrystus cierpiał. Siostra Faustyna też mówi o tym cierpieniu. Wielu ludzi świętych naprawdę cierpiało. Ojciec Pio i wielu różnych. Można o tym mówić całymi godzinami. I dlatego wydaje mi się, że ogromnie ważne jest to pierwsze podejście, zrozumienie, że to, co śpiewamy, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. W każdym razie tylko chodzi o postawę, bo jeżeli człowiek od razu powie nie, nie chce bunt, no to wtedy wiadomo rzeczą, że no, ten bunt zostaje. A jeżeli potrafi powoli spojrzeć na cierpienie trochę głębiej, to na pewno ono go doprowadzi do pewnego ubogacenia wewnętrznego, tak mi się wydaje.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Paweł, dzwonię z Bielawy i właśnie chciałem na temat cierpienia coś powiedzieć.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie, proszę już mówić. Tylko trzeba wyłączyć swoje radio, bo będzie się dźwięk zapętlał i nie będzie pan słyszał.
Dobrze, to ja teraz przyciszę radio.
To może już tak uwaga do wszystkich, żeby już łącząc się mieli wyłączone, bo potem szkoda czasu.
Więc moje cierpienie, bo ja jestem w trakcie tego cierpienia właśnie, przechodzę go bardzo boleśnie. Jest sytuacja tego typu, że mam córkę, która ma czwórkę męża i czwórkę wnuków moich kochanych. Jest sytuacja tego typu, że ja nieświadomie zrobiłem przykrość swojej córce, ale ona mi o tym nie powiedziała, tylko obraziła się na mnie. I po prostu ja próbowałem już od roku czasu z nią nawiązać kontakt, ale ona się uparła i po prostu nie chce ze mną mieć nic wspólnego. A ja próbowałem z nią dyskutować przez SMS-y i powoływałem się na Jezusa, na Boga, na wybaczanie i tak dalej. I mówiłem jej, że chodzisz do kościoła w piątki, bo jesteś bardzo religijna, z dziećmi i z mężem, a nie potrafisz mi wybaczyć. No więc ona nie w ogóle nie brała tego pod uwagę i nadal była zawzięta. Nie chciała...
Coś uciekło znowu, ale chyba sens wypowiedzi poznaliśmy. Pytanie do naszych gości. Takie dwie kwestie mi się skojarzyły. Czy można kogoś zmusić, żeby nam przebaczył? To jest jedna rzecz. A druga, czy można szantażować, tak to nazwę, w taki sposób, że ty chodzisz do kościoła, więc musisz to czy tamto? Ksiądz profesor Grzegorz Bartosik.
Znaczy no, do przebaczenia nikt nikogo nie zmusi, prawda? Natomiast niewątpliwie umiejętność przebaczenia jest takim znakiem, czy jestem prawdziwym uczniem Chrystusa, prawda? Bo Pan Jezus nas nauczył modlitwy Ojcze Nasz i to jest warunek, my otrzymamy przebaczenie, jeżeli przebaczymy innym. I mówił, że nawet 77 razy dziennie trzeba przebaczać, jeżeli ten ktoś prosi. Więc tutaj myślę, że no pozostaje modlić się za córkę, żeby jednak przebaczyła. Nawet no, Chrystus przebaczył nam największe rzeczy, kiedy umierał na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc no, zmusić nikogo nie zmusimy, natomiast na pewno trzeba się modlić. Natomiast chciałbym, mówiąc o sensie cierpienia, takie dostrzec dwa aspekty. Właśnie pierwszy aspekt to on dotyczy osoby cierpiącej. to najlepiej powiedzmy na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, prawda, bo kiedy doświadczam jakiegoś cierpienia, to jakby pierwsza myśl jest, że no to może będę miał krócej czyśćca, prawda, że zasłużyłem na to cierpienie poprzez moje grzechy. Zresztą panie siostrze Faustynie też mówi, czy wolisz tam jeden dzień czyśćca, czy tutaj cierpieć na ziemi. Ona mówi, wolę cierpieć na ziemi, więc na pewno cierpienie oczyszcza też nas, no jest po prostu też formą pokuty za nasze grzechy. Natomiast niewątpliwie jest ten aspekt wychowawczy cierpienia. Jeżeli będziemy potrafili go przyjąć, to w innej, no dojrzewamy. Ja sam powiedzmy 16 lat temu zachorowałem na chłoniaka, na nowotwór. No i tak właściwie nie wiedziałem, czy przeżyję, no raczej się nastawiałem, że nie przeżyję. Mój kuzyn na tego samego chłoniaka zachorował i zmarł. I wtedy, kiedy to cierpienie przychodzi, to człowiek na zupełnie innej perspektywie patrzy na świat, prawda? Te rzeczy, które wydawały się takie ważne, nagle są nieważne, prawda? Ważny jest tylko Pan Bóg, ważna jest miłość do innych ludzi, bo tylko z tym odejdziemy z tego świata. Więc myślę, że takie cierpienie też no, ma ten błogosławiony skutek, że nas oczyszcza z egoizmu, takich pozornych wartości, do których dążymy nieraz całe życie, prawda? Skupiamy się na materii, czy na dobrobycie, czy jakichś innych, powiedzmy, sprawach takich typowo ziemskich. Natomiast bardzo często cierpienie, także w życiu wielkich świętych, świętego Franciszka z Asyżu, Ignacego Loyoli, czy innych świętych, no było tym momentem, kiedy oni zaczęli inaczej patrzeć na świat, na swoje życie. Właśnie nastąpiło nawrócenie, więc właśnie jeżeli to cierpienie potrafimy przyjąć, to może mieć też ten aspekt wychowawczy. I myślę, że najpierw właśnie potrzebne to odniesienie do samego siebie. A jeżeli mamy jeszcze siły właśnie, żeby to cierpienie za innych ofiarować, tak jak Maryja prosiła dzieci w Fatimie, no to oczywiście jest bardzo chwalebne i też potrzebne.
Ja bym jeszcze dodał, że przebaczenia na pewno nie można wymusić od kogoś, bo są różne psychiki ludzkie. Niektórzy rzeczywiście zapominają, a niektórzy pamiętają bardzo długo. I w związku z tym nie złość, nie zdenerwowanie się, po prostu zaczekać. Dużo trzeba modlitwy i potrzeba nieraz czasu na to, żeby komuś przebaczyć. Ja uważam, że o wiele ważniejsze jest właśnie taka cisza wewnętrzna i spojrzenie z miłością, niż właśnie takie wymuszanie jak gdyby tego przebaczenia. Dlatego módlmy się w tym wypadku o to, żeby właśnie córka potrafiła przebaczyć.
To jeszcze tutaj była mowa o tym, że to było nieświadome zadanie tego cierpienia. Jedynym jakimś takim rozwiązaniem byłoby to, o czym Ojciec Święty Franciszek dzisiaj w kazaniu arcybiskim mówił, żeby potrafili wysłuchać. Nie ma tego wysłuchania. Ale módlmy się, żeby właśnie doszło do spotkania i żeby ta córka wysłuchała ojca i odwrotnie. Wtedy na pewno wyjaśnią sobie, o co chodziło. Niedokończone to było, ale wygląda na to, że nie wiadomo było. On nie był świadomy tego, że wyrządza krzywdę.
Jeszcze do pani Anny takie pytanie, też w kontekście tego, o czym mówimy, ale o tym, co jest ważne, co jest nieważne. Tutaj ojciec profesor Grzegorz Bartosik też powiedział o tej swojej sytuacji z diagnozą, z chorobą. O czym chcą rozmawiać ludzie, którzy onkologiczni pacjenci, którzy idą na operację i nie wiedzą, czy to się skończy pozytywnie, czy no, wszyscy mają nadzieję, że operacja się uda. Ale tak mnie zastanowiło, pani powiedziała, że ktoś powiedział, że u was na oddziale, czy u nas na oddziale zawsze jest wesoło, że lubią tu przychodzić, więc pytanie, czy przed operacją jest już taka trochę stypa, że się żegna, przygotowanie na śmierć, czy raczej się mówi o rzeczach, nie wiem, wesołych, pozytywnych?
O wesołych, o rodzinie, o wnukach. Mówimy tak, żeby no właśnie podnieść na duchu i rozweselić. Mamy taką jedną ekspertkę od tego, ja aż tak nie potrafię. Natomiast jeżeli jest ta koleżanka, to wtedy naprawdę ci pacjenci nawet nie zauważają, jak różne zabiegi na nich wykonujemy razem z anestezjologiem. Także jest to bardzo cenne mieć takie osoby. Ale wszyscy się po prostu staramy, żeby rozmawiać o takich zwykłych, prozaicznych rzeczach. Dzieciach, wnukach, o tym, skąd do nas przyjechali, bo przyjeżdżają do nas pacjenci z całej Polski, czy mieszkają na wsi, w domu, czy w bloku. To ich bardzo odstresowuje, po prostu myśli wtedy przekierowują na inne obszary. Czasami są tacy pacjenci, że rzeczywiście pytają się, jak przebiegnie ta operacja, kto będzie operatorem i tak dalej. No ale my tak odpowiadamy, żeby odpowiedzieć, a potem staramy się jednak, żeby gdzieś przekierować ich obszar myśli.
Tak zapytałem też, bo my czasem mamy takie, może nie wszyscy i pewnie nie wszyscy i dobrze, że nie wszyscy, ale takie czasem podejście, że cierpimy i sobie jeszcze potrafimy takiego cierpienia dodawać właśnie przez takie myśli najczarniejsze, prawda? Nie wiem, czy to też jest takie doświadczenie pani, czy spotkania z lekarzami innymi, czy w ogóle z pacjentami, że jeżeli ktoś ma pozytywne podejście do choroby, czy do tego, że ją pokona,
jak najbardziej. Ci pacjenci, o których mówiłam właśnie, to właśnie mieli pozytywne podejście do choroby. Też było dużo modlitwy, ale też oni sami, bardzo u nich była duża wola życia. I jak to się mówi czasami tak potocznie, głowa po prostu zwalczyła tą chorobę. A ja uważam, że głowa to po prostu silna wola, a silna wola jest od Ducha Świętego. Duch Święty działa zawsze, nawet gdy ten pacjent tego nie chce. Ja myślę, że w takich sytuacjach działa. I ja po prostu w to wierzę, że tak jest. I rzeczywiście tego doświadczam i widzę u pacjentów. Mieliśmy takich pacjentów, gdzie się załamali bardzo szybko. Ja bardzo się za niego dalej modlę, za jego duszę. Młody chłopak, pamiętam, że bardzo szybko się załamał, i też przegrał z chorobą. A w tym samym czasie była kobieta właściwie z dolegliwością. W tym samym, powiedzmy, te same organy były zaatakowane przez chorobę, natomiast ona żyje do tej pory. Ona ma bardzo dużą wolę przeżycia i jeszcze się z jednym muszę podzielić. Ja jako jeszcze praktykant, na studiach pielęgniarskich miałam takiego pacjenta, który również miał bardzo w taki sposób nie dla niego pechowy, zlokalizowanego czerniaka. I po prostu groziła mu amputacja, właściwie groziło mu uszkodzenie tętnic. Po prostu tak to było zlokalizowane przy obszarze właśnie pachwiny i przy tętnicy szyjnej, że to mu groziło. Natomiast on... Pamiętam, że lekarze nie dawali mu tam wielu jeszcze miesięcy, a on jeszcze był na oddziale, jak ja sama jako pacjentka się pojawiłam, za jakieś, nie wiem, kilka miesięcy, i on jeszcze na wózku był w stanie mi, ja byłam po operacji, on mi jeszcze w stanie był udać się do sklepiku szpitalnego, żeby mi jeszcze pomóc trochę, wsparł mnie też psychicznie i był ze mną. Więc bardzo duże znaczenie ma wola życia. Obojętnie, czy to są pacjenci wierzący, czy niewierzący. Wiadomo, że wiara wtedy, ten sens jest cierpienia wtedy taki naprawdę głęboki i prawdziwy. Natomiast również dużą wolę mają pacjenci.
Ja tylko bym dodał jeszcze, bo też takie mam doświadczenie osobiste. To cierpienie w hospicjum, kiedy już te osoby, które cierpią, wiedzą, że odejdą, i my wiemy, że odejdą. I wtedy trzeba byłoby tak przygotowywać przez modlitwę i ten zbawczy sens cierpienia dla nich, ale również, żeby oni ofiarowali za świat, za grzeszników. bo to tutaj wtedy jest inna sytuacja, prawda? Już wiemy, bo ktoś tam mówi, to nie ma ratunku, hospicjum. I pytaliśmy, bo ja akurat, kiedy jeździłem wtedy do mamy dzień w dzień i pytaliśmy, to z tego hospicjum nikt żywy nie wyszedł. I to trzeba tak tylko ludzi przygotowywać wtedy.
Bardzo dziękuję. 693-112-200 i 693-112-255. Fatima, sens cierpienia. Za chwilkę kolejne telefony. Prosimy kapelę. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z audycji.
Witam, jak pani ma na imię?
Anna ze Środkowej.
Słuchamy, Polski. Pani Anno, bardzo proszę. Prosimy.
Aha, to zgaszę, tylko zgaszę radio.
Dobrze, proszę.
Szczęść zgaszę. Boże jeszcze. Witam szanownych gości, witam prowadzącego ojca. I chciałabym przekazać swoje świadectwo, które bardzo wywarło na mnie duże wrażenie, będąc na pielgrzymce w Fatimie. Kilka lat dobrych, bo byłam trochę młodsza i bardzo, bardzo to do tej pory, to było chyba 8-10 lat temu, do tej pory mam przed oczyma i wspominam znajomym, którzy na przykład byli w Fatimie, bo byłam na takiej pielgrzymce Sanktuaria Europy. I jest przed sanktuarium w Fatimie jest taka nie tyleż droga, ale betonowy chodnik, chyba kilometrowy. I będąc tam w tym momencie zwiedzając, patrząc na tych ludzi, na te tłumy ludzi, zauważyłam na kolanach idącą matkę, to chyba kilometr tego chodnika jest, trzymając niemowlę na prawie że bezwładne na ręku, a chyba córka opierając się o ramię tej matki szła obok. A to dziecko było takie bezwładne. Taka wiara ludzi, wiara, że może coś się dzieje i uzdrowi. Tak domniemywałam, że uzdrowi to dziecko, bo co to dziecko tylko tak zwisało na tych rękach, ale matka na kolanach szła ten kilometr, bo szłam też kilka metrów z nimi i tak patrzyłam i prawie ja też płakałam. Z tą matką i córką chyba, wnuczką, żeby Pan Bóg jakoś tak im pomógł. I Matka Boża, i Fatimie. Jaka wiara w tej Fatimie jest i pozostanie z nami. No tylko tyle chciałam to świadectwo przekazać.
Mhm. Dziękuję Pani Anno.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobrej nocy. Tylko tyle i aż tyle. To chyba pokazuje też no, nasze podejście, właśnie to też mówiliśmy o tym, do choroby, no i do cierpienia, prawda? Można się na Pana Boga pogniewać i to też no, gdzieś tam po ludzku jest zrozumiałe, jakiś taki bunt, a z drugiej strony można wybrać inną drogę i no i iść, mimo że może nie wiadomo, jak to dziecko, czy zostało uzdrowione, czy nie, natomiast no to chyba jest to, o czym też i pani Anna i chyba wszyscy mówili, że cierpienie zmienia i myślę, że warto spróbować, bo to no nie mamy nic do stracenia wtedy. Ksiądz profesor, tak.
Jeżeli chodzi o Fatimę, to tu można byłoby też tak pogłębić, patrząc na Hiacyntę, ona kiedy cierpiała, mówi, że żadne to cierpienie nie jest zbyt wysoką ceną za zbawienie grzeszników. I gdyby wyprosić taką wiarę u tych ludzi, bo niekoniecznie będzie to uzdrowienie, ale może być to zbawczy sens cierpienia w tym znaczeniu, że będzie to za zbawienie ludzi. I oddajemy to dziecko wtedy no, świadomie i jesteśmy gotowi na to, że no, umiera, oddaje życie, ale oddajemy Matce Najświętszej, żeby to te ciernie jakby wyjąć. Nie tylko z serca Jezusa, ale z serca Maryi, bo tu mamy w naszym sanktuarium czerwcowe objawienie i serce Maryi z cierniami grzechów. No, no.
Dziękuję bardzo. Prosimy, halo. Bardzo proszę. Coś tam się... Prosimy, halo, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa Katowice.
Kłaniamy się, Pani Teresa.
Współczesny świat tak afirmuje życie, radość, nie dopuszcza nawet myśli o cierpieniu i o śmierci. A niestety cierpienie jest. Każdy z nas albo już cierpiał, cierpi i będzie cierpiał. I najważniejszą rzeczą w cierpieniu jest pogodzić się. No to cierpienie jest, to cierpienie ma sens, to cierpienie należy połączyć z cierpieniem Pana Jezusa i jeżeli przejdzie się przez to cierpienie, to pewna jest droga do nieba i trzeba o tym pamiętać i innych uświadamiać. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Tereso. Krótko.
Ojciec Święty teraz w niedzielę, kiedy mówił o tych ciasnej bramie, dokładnie to powiedział, że przechodzimy przez ciasną bramę i tą bramą może być krzyż i cierpienie i śmierć. Także zbawcze cierpienie ukazał tak bardzo syntetycznie w rozważaniu na Anioł Pański.
Chciałbym też dodać, że spotykając osoby cierpiące czy potrzebujące, tak jak uczył Pan Jezus, spotykamy Jego samego. To, o czym dzisiaj ksiądz arcybiskup w kazaniu przypomniał, zachęcając do lektury 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, że no na koniec będziemy sądzeni, czy potrafiliśmy innym służyć, prawda? To będzie tu podstawowe pytanie, czy daliśmy głodnym jeść, spragnionym pić, czy odwiedziliśmy chorych. I tutaj myślę, że właśnie w przeżywaniu, w towarzyszeniu osobom potrzebującym pomocy, no myślę, że ta intencja też, żebyśmy widzieli w niej Chrystusa, właśnie Chrystusa, który jest w tym łóżku chorego pacjenta, czy w szpitalu, czy gdzie indziej, czy biednego, opuszczonego, czy sieroty, że to jest Chrystus, który do nas przychodzi. Niedawno w maju uczestniczyłem w takim zjeździe lekarzy, absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej w Niepokalanowej był ten zjazd i wtedy kaznodzieja właśnie porównał posługę służby zdrowia lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy do kapłaństwa, prawda, że my jako kapłani trzymamy Chrystusa w naszych rękach pod postacią eucharystyczną, natomiast ci, którzy opiekują się chorymi, oni trzymają tego Chrystusa, tak jak Pani wspomniała, właśnie za rękę, będąc przy operacji. Chrystus jest w tych osobach obecny i to jest ta piękna posługa też kapłańska służby zdrowia. No i każdego, kto się pochyla nad osobą cierpiącą, bo właśnie kapłaństwo polega na ofiarowaniu siebie, na miłości do drugiego człowieka.
To też dodam, jeden ze współbraci posługiwał w hospicjum i no też, kiedy to były praktyki takie nasze wakacyjne, kleryckie, po praktykach w październiku jakoś się każdy dzielił tym, jak te praktyki przeżył, co tam było i tak dalej. I on powiedział taką jedną piękną rzecz, że no wiele było różnych spotkań, ale jedno tak szczególnie wspomina z osobą, którą spotkał we wtorek, powiedzmy, a w środę ona już odeszła. Natomiast, żeby z nią porozmawiać, on taki dosyć wysoki, to musiał przy łóżku klęknąć i praktycznie ucho przyłożyć do ust tej staruszki, żeby cokolwiek usłyszeć. Nie? I tak pięknie powiedział, że tak jakby klęczał przed Najświętszym Sakramentem rzeczywiście, nie, przed Panem Jezusem. A nie usłyszał niczego z ust tej pani jakiegoś, nie wiem, odkrywczego, tylko bardzo proste rzeczy, które pamięta do dzisiaj, ale przede wszystkim to czego doświadczył poprzez ten gest, prawda? To takie podejście do człowieka i stanięcie wobec niego jak wobec Chrystusa. Prosimy bardzo, halo. Proszę bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Proszę się.
Ja wyłączam radio.
Tak.
Chciałem poruszyć moje imię Franciszek z Małopolski. Chciałem poruszyć dwie kwestie. Jedna kwestia dotyczy cierpienia i którą przekazuję chorym, że apostołów tylko pod krzyżem Jezusa został tylko święty Jan. I święty Jan dożył swoich lat starczy i zmarł naturalną śmiercią. Natomiast pozostali apostołowie, którzy uciekli spod krzyża Pana Jezusa, no zostali później najczęściej w różny sposób ukrzyżowani. Czyli należy cierpienie traktować jako właśnie ten krzyż i nie uciekać spod tego cierpienia, spod tego krzyża, z uwagi na to, że jest to zbawcza sprawa. Jeszcze druga sprawa, to chciałem powiedzieć taką sprawę, że rozmawiałem przed kilku miesiącami, kiedy osoba duchowna powiedziała, że no jest jej bliski koniec. I tak wyznała mi na tym, że naprawdę w życiu człowiek powinien się dużo modlić z uwagi na to, że często gęsto jest sytuacja taka, że przed śmiercią te cierpienia są tak silne, że człowiek na przykład już nie daje rady nawet modlić się. Także, że to jest taka nauka, ta osoba duchowna mówi, że na kazaniach się dobrze się mówi o cierpieniu i tak, ale że właśnie są takie sytuacje, że czasem człowiek już nie wytrzymuje tego cierpienia i nie może się modlić. To takie dwa wskazania chciałem.
Dzięki serdeczne. Dziękujemy, panie Franciszku. Słowo komentarza, ta pierwsza kwestia szczególnie ciekawa.
Chodzi o pierwszą kwestię, to wszyscy apostołowie dojrzeli do tego cierpienia. Oczywiście święty Jan miał ten dar, że naturalną śmiercią odszedł, ale wszyscy oddali życie i oni zrozumieli to. No to było oczywiście tutaj przygotowanie potem do zesłania Ducha Świętego i apostolstwo, które no, świadomie oddawali życie za Chrystusa. Także na pewno tutaj nie tylko Jan, ale wszyscy apostołowie są świadkami i dlatego czcimy ich jako tych, którzy są dla nas wzorem.
Ale jest prawdą, że do przyjęcia cierpienia trzeba się przygotować, bo człowiek zdrowy nigdy do końca nie zrozumie człowieka cierpiącego i dlatego trzeba się modlić o tę sztukę wrażliwości na drugiego człowieka. Ja sądzę, że można to wymodlić i wiem sam, że nieraz człowiek zmienia postawę, gdy zobaczy kogoś zwłaszcza bliskiego. Ja wiem po na przykład śmierci mojego taty, która była bardzo szybko, ponieważ zachorował na grypę przed Bożym Narodzeniem, bardzo zimno, koniecznie musiał pójść do kościoła, żeby, bo wiadomo, wiara mocna, żeby się wyspowiadać i oczywiście tak się zaraził, że znaczy grypę przeziębił, że nastąpiło zapalenie krwi i dosłownie już na początku stycznia odchodził. I odchodził z ogromnym spokojem. No właśnie człowiek na wsi tak bywa, że zupełnie inaczej też patrzy na cierpienie i powiedział właśnie, ja już chcę odejść. To słowo. A przecież jeszcze nie tak dawno, kilka tygodni był normalnie zdrowy, więc mi się wydaje, że to jest i problem wiary, to jest i problem też pewnego nastawienia psychicznego. To jest ogromnie ważne.
Ja może jeszcze dodam tutaj tę myśl papieża Benedykta o tym cierpieniu i on tutaj mówi, że wychowujemy ludzi aktualnie bez cierpienia. Nie uczymy dzieci cierpienia, kiedy mamy tutaj dzieci fatimskie i ten przykład zbawczego cierpienia, które i Maria i Anioł od nich oczekiwali od nich i oni to jak najbardziej świadomie ofiarowali, to dla nas byłoby to, czy dla rodziców bardziej, bo my też wychowujemy jako duchowni, ale rodzice bardziej, żeby nie unikać mówić dzieciom o zbawczym tej wymiarze cierpienia, bo one potrafią to przyjąć i wychowywać do tego, żeby po prostu zrozumieli, że cierpienie ma też wartość, prawda? A tutaj niestety dzisiaj dzieci się odsuwa, żeby nie widziały. Nawet do tego stopnia, nie wiem, czy pani jest tego świadkiem, ale dziecka się do babci nie przyprowadzi, czy do...
Tak. Znaczy, no ja akurat tak nie staram się, bo mamy 10-letniego syna, nie wychowywać go tak. Natomiast to się też zaczyna od najmłodszych lat tego dziecka, gdzie zawsze musi mieć dziecko, nie można pozwolić mu na uczucie głodu, nawet, nie? A po prostu ja uważam, że czasami musi dziecko poczuć nawet lekki dyskomfort, żeby troszeczkę inaczej odebrać życie. Bo to nie zawsze będzie tak, jak widzimy teraz w czasie wojny na Ukrainie. Wiele dzieci ma to poczucie głodu. I jeżeli będziemy wychowywać nasze dzieci, nie zawsze oczywiście, ja tu nie każę nikomu dzieci głodzić, ale od czasu do czasu pozwolić na to, żeby, znaczy sobie pozwolić, żeby to dziecko przeżyło chociaż, nie wiem, godzinę poczucia dyskomfortu, kiedy jest głodne, a nie od razu wszystko podawać mu pod nos. Znaczy mi się to nie zawsze udaje, znaczy nam się to nie zawsze udaje, ale dziś jestem tego świadoma i ja myślę, że od takich małych kroczków można by uczyć dzieci w taki sposób je wychowywać też, nie?
Dziękuję. 23 nam wybiła, więc już czas szybko leci, to takie stwierdzenie może banalne, ale rzeczywiście szybko biegnie. Przypomnę Państwu, że jesteśmy w Zakopanem, na Chrzeptówkach trwają tu rozmowy niedokończone na temat Fatima, sens cierpienia. Telefony dzwonią, za chwilkę będziemy odbierali. Przypomnę numer dla tych, którzy jeszcze chcieliby zatelefonować. 693 112 200 albo 693 112 255. Kapelę poprosimy, żeby nas uraczyła. pięknie, bardzo dziękujemy. I odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Tam jeszcze nam gra. Wyłączamy radio, kochani, bo siebie tu... No chyba tutaj nie da rady. Proszę bardzo. Musicie dłużej grać, panowie, chyba. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania i pozdrawiam serdecznie ojca i wspaniałych gości i całą rodzinę Radia Maria i chciałbym się włączyć do tego bardzo interesującego tematu. Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem niewidomy, ale po prostu też miałem okazję tą łaskę właśnie zgłębiania tego sensu cierpienia właśnie będąc na pielgrzymce w Fatimie i tam właśnie też tak poprzedniczka moja z przedmówczyni powiedziała, że ona właśnie też widziała kobiety na kolanach właśnie jak z dzieckiem chorym właśnie modlą się do Pana Boga. Ja wtedy też, ponieważ miałem kontuzję, wypadek, to nie mogę na kolanach chodzić, ale byłem zmartwiony nawet, bałem się, że właśnie moi opiekunowie właśnie się na kolanach, ja nawet nie odradzałem to właśnie, żeby sobie kolana nie popsuli po prostu, bo wtedy ja jak wrócę do kraju, po prostu człowiek nie widzi, ale teraz właśnie jak myślę o tym właśnie, jak oni ten długi dystans pokonywali to niejednokrotnie właśnie na kolanach, to myślę, że u Pana Boga i Matki Najświętszej prosili niezwykle wiele łask dla siebie, dla każdego z nas, dla całej ludzkości. Ja też miałem okazję właśnie z nimi być właśnie i iść właśnie, nawet nie na kolanach, ale właśnie modląc się właśnie, idąc z nimi razem właśnie. To też może byłem dodatkowym ciężarem dla nich, ale właśnie oni po prostu mi pomagali i też modlić się i właśnie to ten kontakt z Matką Najświętszą Fatimską myślę, że potrafiłem zgłębiać i też właśnie zgłębiać ten sens właśnie cierpienia, sensu cierpienia właśnie. Tutaj to szczególnie na pewno chciałem powiedzieć, że na pewno modlitwa różańcowa pomaga nam zgłębiać sens cierpienia jeszcze pełniej, jednoczyć się z Matką Najświętszą i z Panem Bogiem. I właśnie ten sens cierpienia w obecnych czasach też właśnie szczególnego zagrożenia, już niejednokrotnie było takie zagrożenie, ale myślę, że właśnie modlitwa różańcowa jest najlepszą bronią właśnie, bo ten świat właśnie jest bardzo zagrożony i ten świat, można powiedzieć, że bardzo marginalizuje cierpienie i sens cierpienia i sens ludzi chorych nawet mówi się nawet u nas w Polsce, że jaki jest sens właśnie, żeby ludzie chorzy właśnie się rodzili właśnie i to jest z chorobą Downa na przykład właśnie, a przecież to są ludzie bardzo blisko Boga i właśnie tutaj właśnie ludzie cierpiący mogą szczególnie zgłębiać sens cierpienia i właśnie mimo własnych słabości, to są tak samo jak w Fatimie, byśmy się modlili właśnie, mimo własnych słabości, problemów, modliliśmy chyba, mieliśmy tą łaskę zgłębiania, wypełniania sensu dla całej ludzkości, właśnie wielu łask, to myślę, że jesteśmy w stanie właśnie wyprosić Pana Boga, że jest tak miłosierny dla nas, bo gdyby nie Jego miłosierdzie, to tego świata już pewnie dawno by nie było, ale przecież już dawno i papież Franciszek mówi, że jest trzecia wojna światowa w kawałkach właśnie i martwi się, że jest takie te wyścig zbrojeń ciągle mimo pandemii różnych, ale właśnie sens cierpienia ma ciągle sens i przecież tak jak mówi Pan Jezus, święty Piotr, no mówił, Panie Jezu, nie przyjdzie to na Ciebie właśnie, a Pan Jezus mówi, idź precz przeciwniku, właśnie zapowiadał sens cierpienia, właśnie, że sam swoje cierpienie zapowiadał, ale też mówi, że jeżeli ktoś chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i nikt mnie naśladuje. I myślę, że tutaj jesteśmy coraz bliżej krzyża i sensu cierpienia, jeśli staramy się wołać do Pana Boga i prosić Go o łaski, o miłosierdzie nad światem, o to, by nad nami się zlitował, by ten świat się zjednoczył, by ten pokój na świecie nastał, bo to wtedy ten sens cierpienia ma ciągły sens i myślę, że mimo trudności, ludzie chorzy, ludzie, którzy wydawało się, że którzy by podważali sens cierpienia i sens życia, to każde życie ma sens. Musimy Panu Bogu dziękować za życie, za każde życie i każdy, ja też podziwiam ludzi, którzy dziękują właśnie w takich różnych sytuacjach dramatycznych za życie właśnie i ludzie chorzy i nieszczęśliwi z pozoru, ale oni są szczególnie blisko Pana Boga i właśnie też szczególnym są darem dla świata, dla ludzkości. Tylko trzeba, żeby świat przejrzał. Trzeba się modlić o to, żeby ten świat przejrzał, żebyśmy się zbliżali poprzez solidarność w cierpieniu, poprzez solidarność w zwyciężaniu, w walce zła, dobrem, właśnie byśmy potrafili dobro złem zwyciężać. Mhm. Niech Pan Bóg nam w tym wszystkim pomaga, byśmy
Dziękuję.
Potrafili się jednoczyć i Bóg zapać.
Dziękuję Panie Brunonie. Pozdrawiam. Dziękuję za to świadectwo też, bo to No to ważne, żeby usłyszeć kogoś, kto też no, przeżywa cierpienie, człowiek niewidomy od urodzenia, nie wiem, ma świadomość tego, że nie widzi pewnie, natomiast nie wie jak to jest, no jak się widzi, więc to takie cierpienie, które trwa od samego początku praktycznie. Dziękuję. Ksiądz profesor Czesław Pożyczek, słowo i ja też potem jeszcze dopytam.
Ja sądzę, że właśnie ludzie cierpiący chyba najprawdziwiej i najpełniej mówią o roli cierpienia, bo oni właśnie zostali dotknięci cierpieniem, więc oni, jeżeli mówią o cierpieniu, sensie cierpienia, to mówią prawdziwie. Naprawdę nie mówią z jakichś książek wyczytanych, tylko autopsji życia. Przecież to jest ogromnie ważne i wydaje mi się, że też istnieje pewna solidarność z cierpiącymi. Ja sądzę, że jest wiele miejsc, choćby nawet czekający właśnie w różny sposób na to cierpienie, na śmierć, będący razem. To też jest ogromnie ważne, chyba też, że wspólnie, razem podtrzymują się w tym, żeby jednak przyjąć to cierpienie i po prostu być gotowym na to, żeby odejść nawet w momencie takim, który jest najbardziej ważny. Więc ta solidarność i druga rzecz właśnie, ci, którzy przeżywają to cierpienie, mogliby najpiękniej mówić o cierpieniu. Najprawdziwiej, bo się wtedy zupełnie inaczej słucha.
Mhm. Pan Bruno też powiedział o tym, że żeby się nie wstydzić cierpienia, bo każde życie jest ważne. Też przypomina mi się taka sytuacja z Białorusi, to było akurat na Białorusi, gdzie chodziłem po kolędzie, na takiej, no takie miasteczko, ale były domki, powiedzmy, w różnym stanie. No i sytuacja, gdzie, wiadomo jak to po kolędzie, domek po domku. I w którymś z domków zaczęliśmy rozmawiać o rodzinie z poprzedniego domku. I tak jakoś rozmawiamy i w rozmowie wyszło, że ci ludzie, sąsiedzi, nie mają świadomości, że tam jest trójka dzieci, tylko dwójka. O co chodziło? Jedno dziecko było niepełnosprawne, z porażeniem mózgowym i rodzina po prostu je ukryła w jednym z pokoju, czy gdzieś tam kawałek pokoju wydzielonego, gdzie to dziecko praktycznie leżało i, no i nikt o nim nie wiedział. Więc gdzieś tam jakaś taka świadomość była tego, że no że właśnie to, co mówiliśmy też, czy mówiliście, drodzy goście, na początku, że to może za karę Pan Bóg takie dziecko akurat dał rodzinie, czy może ktoś z rodziców zgrzeszył i tak dalej, więc gdzieś takie podejście pewnie było. Natomiast no Bogu dzięki, dzisiaj troszeczkę inaczej się na to cierpienie patrzy, mimo że nie zobaczymy go na billboardach, na reklamach, na jakichś tam ogłoszeniach, bo no nie jest człowiek cierpiący ładny i atrakcyjny, kolorowy, może szary, ale też piękny. Ale Bogu dzięki, że trochę inne to podejście już jest dzisiaj do tego cierpienia i nie tyle się nim epatuje, bo to też nie, chyba nie ten kierunek, ale no, potrafimy jakoś do tego wspólnie podejść. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy dodzwoniłem się do...
Tak, proszę pana. Halo? No, nie usłyszymy się, ale może tutaj. Proszę bardzo, halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Poznania Maria mówi.
Witam, pani Maria.
Chciałam się podzielić, a jednocześnie zapytać, chociaż tutaj odpowiedź jest może i trudna. Ze 3 lata temu mój syn się wybierał na wakacje. Nie wiedziałam, gdzie jadą. I po prostu miałam sen, taki realny sen, że idę z nim ulicą i on tam, gdzie nie było, to mówi, patrz mama, tam stała Matka Boska Fatimska. Po prostu. I tak zatrzymaliśmy się. I I Matka Boża zawsze ma taką pochyloną główkę. I tą głową, ale jest wysoki, więc tak do niego się, na niego. I tak mówiła, tym, tak to stało, to chwilę było. I tak do niego mówiła dużo. Tak, a ja nie słyszałam nic. I on stał tak, no, że jak gdyby słuchał, no to było we śnie. Ale później, ja o tym nie wiedziałam, syn do mnie dzwoni z tego wyjazdu i mówi, mamo, my jesteśmy w Portugalii. Boże, tak się spłakałam, bo też kocham nad życie i cierpię bardzo dużo lat i w tej chwili po prostu przeżywam cierpienie syna chorego takiego, gdzie nie ma ratunku. No to nie na antenie taka rozmowa. No i niby się cieszyłam, ale przy czym zawsze ta Matka Boża ma taką tą główkę z ręce złożone i tak bardziej na dół. Cieszyłam się bardzo, ale nie umiałam sobie tak, co Matka Boża chciała przekazać. Czy przez sen też ludzie miewali wielcy i święci. Ja nie mówię o sobie, tutaj się nie porównuję, broń Boże, ale prosiłabym. A tak w ogóle to Matka Boża mnie prowadzi w życiu, tyle cudów takich no udowodnionych by to było. Powinnam to, nie wiem, no, opisać i tam wysłać chyba do Państwa, do Torunia, tam, bo to aż chyba jest grzech, po prostu nie tego. Ale teraz chcę się skupić na tym i poprosić o słowo takiego zdarzenia. Dziękuję.
Dziękujemy, Pani Mario. To kto się porwie na to słowo, ksiądz?
O sen, no to mamy świętego Józefa. Wszystkie te jakieś bardzo, bardzo takie konkretne polecenia były we śnie mu podane i on te po śnie to wykonywał. Także jakieś takie, no nie można snu traktować może tak, że się jakiegoś tam odkrywacza snu wybierze i on będzie mówił jak jakiś tam wróżbita, ale coś z tego jest. I przypomniałem sobie w tej chwili też sen kardynała Wyszyńskiego, kiedy umarł Bierut. I kiedy on przychodził Lipową w Lublinie na wprost i nie wiedział o tym, a rano otrzymuje informację, że Bierut tej nocy zmarł. I wtedy odprawił za niego mszę świętą, modlił się za niego i mówił o tym, napisał to w zapiskach więziennych, że jest jakaś komunikacja dusz. Także tutaj, co pani mówi o śnie, trzeba potraktować również poważnie i na pewno ten wniosek, który pani wyciąga, na pewno ma jakieś takie oparcie w rzeczywistości.
I takie niespodzianki ze strony syna chyba jak najbardziej wskazane. Bardzo dziękuję. Już kwadrans po 23:00. Poprosimy kapelę o to, żeby coś nam zagrała. Za chwilkę też podsumowanie. Fatima, sens cierpienia. Rozmawiamy na ten temat dzisiaj w Zakopanem, na Krzeptówkach, gdzie trwa spotkanie rodziny Radia Maryja, a w naszym studiu pani Anna Koźbiał, pielęgniarka, ksiądz profesor Marian Kowalczyk i ksiądz profesor Czesław Parzyczak, pallotyni, ojciec profesor Grzegorz Bartosik, franciszkanin, kapela nam tutaj przygrywa, towarzyszy, rozmowy realizuje pan Paweł Bielicki. Drodzy, zanim się rozstaniemy, chciałbym jeszcze o taką jedną, drugą kwestię dopytać wszystkich tutaj zebranych, ale kwestia ucieczki przed cierpieniem, takiego jakby odwrócenia się od tego cierpienia. Czy to jest postawa, która może być jakimś wyjściem? To jest jedna jakby część tego pytania, a druga, co zrobić, żeby pójść w drugim kierunku, żeby to cierpienie odebrać, też tutaj padały słowa i ze słów słuchaczy, że to dar Boga na przykład, czy dar od Boga cierpienie. Jak zrozumieć cierpienie jako dar od Boga, a nie jako karę na przykład, bo takie pierwsze skojarzenie chyba się gdzieś tam rodzi.
Czy ja może się wypowiem, bo jeżeli się o tym nie pamięta, że kto się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jeżeli się nie trwa przy Panu Bogu, nie trwa się w modlitwie, wciąż za mało się ufa, to wtedy jest taka pokusa, żeby uciec od cierpienia. A w mojej sytuacji ja po stracie dziecka praktycznie nie ma dnia, żebym nie cierpiała. Więc te pokusy, może przez to też, że moja wiara jeszcze nie jest taka, to one są i wtedy ja mam chęć uciec od tego cierpienia, ale nie ma to żadnego sensu, dlatego że ja już po prostu, to moje życie już takie będzie i z ludzkiego punktu widzenia jest to czasem niezrozumiałe, jest to bardzo ciężkie, trudne. Natomiast Pan Bóg, jeżeli się tylko na Niego otwiera, to daje tyle łask, że tak jak u świętej Rity jest to życie usłane różami. Ja mogę akurat troszeczkę bardzo, mogę powiedzieć, że ona mi pomogła przy Matka Boża przede wszystkim, ale do świętej Rity modliłam się podczas tego takiego największego mojego cierpienia. I bardzo jest ważna w moim sercu właśnie święta Rita. Miała trochę podobną miała sytuację, natomiast wiadomo, że nie taką samą.
Czyli mamy już jakby taki jeden też kierunek, przyjąć to cierpienie, bo tak jak pani mówi, w pani przypadku, to się jakby nie odwróci, prawda, ta sytuacja.
Nie.
Dziecko jest, ale po tej drugiej stronie, jak wierzymy, w niebie.
Tak.
Więc trudno teraz jakby gdybać, prawda, czy mówić, Panie Boże, zrób coś. Już to trzeba zaakceptować, prawda.
Czy najlepiej powiedzieć, że ja tak naprawdę go nie straciłam, tylko ono po prostu jest, ale w niebie. Ale też trzeba o tym pamiętać, bo ludzka słabość tutaj nam gdzieś szepcze, żeby jednak mówić o stracie. A to nie jest strata, bo ja już to dziecko mam w niebie. A Pan Bóg chce, żeby z powrotem je do Niego przyprowadzić. Więc tak z drugiego punktu widzenia, to powinna być szczęśliwa.
Dziękuję bardzo. Ojciec profesor.
Myślę, że są takie sytuacje, zwłaszcza w ciężkich chorobach, kiedy człowiek nie daje rady sobie z cierpieniem. Ja też, powiedzmy, kiedy brałem chemię i po którejś tam chemii, modliłem się o śmierć, bo po prostu już nie dawałem rady. Potem przepraszałem Pana Jezusa, że niech On decyduje, a nie ja. Nie chciałem tam popełnić samobójstwa, ale właśnie modliłem się, żeby już to cierpienie się skończyło. I ludzie są w takich sytuacjach i myślę, że wtedy właśnie absolutnie nie wolno jakoś ich tam potępiać, tylko właśnie być z nimi. Po prostu często to, co Pani też mówiła, nie Ważna jest po prostu obecność przy takim. Nawet nie trzeba nic mówić, tylko właśnie wziąć za rękę, żeby poczuł ten człowiek, ta druga osoba, bliskość drugiej osoby, że jesteśmy z nim. I jakoś pomóc z tych trudnych chwil wyjść, prawda? Bo to też oprócz cierpienia fizycznego często jest też i cierpienie psychiczne, prawda? Jakaś depresja i tak dalej, i tak dalej. Więc to człowiek jest taki cierpiący, bardzo często bezradny i nie wie co robić. I dlatego tak ważne jest, żeby jeżeli mamy takich znajomych, czy spotykamy takich ludzi, żeby im pomagać, być z nimi. I modlić się też, żeby Pan Bóg dał im siłę, moc, żeby ten moment kryzysowy przeżyli i bądź zaakceptowali to cierpienie, bądź właśnie, jeżeli to zmierza ku uzdrowieniu, żeby doczekali tej chwili uzdrowienia.
I jeszcze jedna kwestia. Dlaczego Maryja poprosiła dzieci o to, żeby przyjęły cierpienie? To jakoś mnie może się ułożyć w głowie. Dlaczego nie poprosiła, nie wiem, kogoś mądrzejszego, teologów, dorosłych, rodziców tych dzieci, tylko do dzieci z ludzi. One się tym przejęły rzeczywiście i nawet same sobie takie małe, jakby, no nie wiem, czegoś tam nie zje, tak, podzieli się z kimś albo jakieś takie małe cierpienia sobie też wyszukiwały, bo znamy te historie i się tym tak no mocno przejęły, ale pytanie, czemu akurat?
No bo duże prawdopodobieństwo istnieje, że one są czyste. Mhm. One są białe po prostu. Ich dusza jest jeszcze nie skażona tak grzechem, jak dusza dorosłego. I ja myślę, że czemu jest tyle dzieci w niebie przedwcześnie? Ja myślę, że to jest duży skarb. Znaczy ja tak myślę. Po rozmowie z różnymi też osobami, że to jest duży skarb dla Pana Boga, bo pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, ale też dzieci mogą wiele wyprosić. Nie mają takiej skłonności jeszcze do grzechów. Jeżeli mówimy o normalnym wychowaniu też w wierze katolickiej, czy no bo wiadomo, że różne są sytuacje. Dziękuję. Gdzie dzieci się nawet uczy używać broni. No, także nie mówię o takich skrajnych, natomiast o dziecko, jako dziecko wychowywane w normalnej rodzinie.
Dziękuję.
Jeżeli by chodziło o te fatimskie dzieci, to z pewnością one były w pełni czyste i takie złączone z Bogiem. Natomiast być może też chodziło o to, żeby pokazać światu, jak dziecko jest ważne i jak to dziecko może nam też wyprosić łaski. I tutaj, no kiedy beatyfikacja, kiedy już była i potem kanonizacja, ale bardziej przy beatyfikacji, były takie zastrzeżenia, jak można takie dzieci beatyfikować, chociaż one jeszcze nie dojrzały do takiego heroicznego aktu wiary. No i okazuje się, że ta decyzja papieża była słuszna, ponieważ oni nam teraz pokazują, w jaki sposób sens cierpienia zrozumieć. A z drugiej strony, jeżeli by chodziło o te dzieci, to one nie tylko, tutaj ojciec powiedział o tym, że na sobie takie drobne umartwienia, ale wiemy, że one sobie takie robiły jakby jakieś no, sznury opasywały i to te cierpienia tak sobie zadawały, że to no, włosiennica taka, tylko w własnym wykonaniu. Także to trzeba powiedzieć, że słusznie, że mamy pierwszych kanonizowanych dzieci, które nie są męczennikami, które świadomie doszły do świętości jako takie malutkie dzieci, one miały niecałe 8-7 lat, prawda? Także to jest takie dla nas też pouczające.
Fatima, sens cierpienia, kończymy, kochani, i też poprosiłbym może o takie zdanie podsumowania każdego z tutaj obecnych. W kontekście tego, co padło, przez 2 godziny padło wiele, wiele słów i tutaj ze studia i z różnych stron Polski, każdy na swój sposób jakoś to cierpienie przeżywa i rozumie. Myślę, że to też jest taka tajemnica, że im więcej cierpiących osób, tym więcej też interpretacji pewnych historii, które przeżywają. Więc z czym zostawimy siebie nawzajem, naszych słuchaczy w temacie Fatima, sens cierpienia? Kto zacznie? Ksiądz prowincjał.
Ja sądzę, że każdy z nas pewnie powinien jakoś tak przeżyć, że od cierpienia się nie ucieknie, prawda? Że trzeba może być przygotowanym, nawet jeżeli się jest zdrowym, to trzeba też pomyśleć o tym, że może mnie to spotkać. To jest, uważam. I też uważnie patrzeć, czy przyglądać się ludziom cierpiącym, którzy przyjmują to z ogromnym takim spokojem. To jest ogromnie ważne, wydaje mi się, bo człowiek się wtedy uczy, bo sam wydaje się, że mu ciągle będzie zdrowy, a jednak przychodzi nieraz z nagła i wtedy właśnie tacy ludzie, którzy cierpią, są właśnie takimi apostołami. To jest ogromnie, wydaje mi się, że potrzebne.
Dziękuję bardzo. Ojciec profesor.
Święty Maksymilian mawiał, że najważniejszym działem pracy w Niepokalanowie jest infirmeria, czyli tam, gdzie są chorzy, i tu w kontekście właśnie jego olbrzymiej takiej działalności apostolskiej, wielkich nakładów, czasopism, no i działalności misyjnej, no tak po ludzku wydaje się, no jak kilka łóżek i chorych braci, to najważniejszy dział, a on właśnie podkreślał, że zbawienie ludzi to jest dzieło łaski Bożej. A więc środki nadprzyrodzone, modlitwa i ofiara. I tu ofiarę stawiał na pierwszym miejscu. I myślę, że we współczesnych czasach, w których żyjemy, w takich niepewnych, wiemy i ta wojna na Ukrainie i tak naprawdę nie wiemy, co nam przyniosą nie tylko następne miesiące, ale może nawet następne dni. Myślę, że warto to cierpienie, którego już doświadczamy, każdy z nas jak na jakieś różne sposoby, żeby tego nie zmarnować, ale właśnie tak w duchu prośby Matki Bożej z Fatimy, żeby umieć najpierw to, co życie nam przynosi, o czym anioł mówił, kiedy się objawiał dzieciom fatimskim. Najpierw to, te trudy, których doświadczamy, żeby umieć to łączyć z krzyżem Chrystusa, właśnie za zbawienie świata, za ratunek dla świata. A jeżeli będzie nas stać też na jakieś osobiste gesty ofiary, tak jak dzieci fatimskie to czyniły, to żeby też to podejmować właśnie dla ratowania grzeszników, dla ratowania świata.
Mhm. Dziękuję. Ksiądz profesor.
Ja bym tu przywołał takie jeszcze jedno wydarzenie, które miało miejsce w życiu siostry Łucji, więc objawienie, wizja 10 grudnia 25 roku. Tam wtedy Matka Najświętsza objawiła się z dzieciątkiem. W jednym ręku miała serce przebite cierniami, a drugą rękę położyła na ramieniu Łucji. I wtedy to dziecię Jezus, małe dzieciątko, powiedziało: miej współczucie z sercem Twojej Matki Najświętszej, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo ranią. Nie ma nikogo, kto by przez wynagrodzenie te ciernie powyciągał. Tak, to jest 25 rok i pewnie Łucja sobie przypomniała tamte wydarzenia z początku, kiedy umierała Hiacynta, umierał Franciszek, i to ciągle jest aktualne. Ja myślę, że moglibyśmy ten tekst wziąć do siebie i te ciernie wyciągać. Także to jest nasze zadanie. I zbawczy sens cierpienia też.
Dziękuję, pani Anna.
A słuchając tutaj księży profesorów, to ja jeszcze bardziej sobie tak uświadomiłam, że w każdym człowieku jest Jezus. I z jeszcze większą taką, no, tego świadomością będę tym pacjentom służyć. No i No i to mi właśnie pomoże, jeżeli w takich momentach, no kiedy jest też ciężko, kiedy mamy gorszy, słabszy dzień. Myślę, że po prostu też ważna jest świadomość tego, żeby mieć zawsze czystość intencji, żeby zawsze robić temu pacjentowi tak, jak z głębi swojego serca, jak najlepiej tylko potrafimy mu pomóc. Ja się tego też uczę na co dzień i tego też życzę moim kolegom, koleżankom, żeby pamiętać, że tak naprawdę jesteśmy trochę takimi łącznikami pomiędzy niebem i ziemią.
Bardzo dziękuję. Chciałbym też słuchaczy zaprosić do tego, żeby sobie może odpowiedzieć na pytanie, z czym ja dzisiaj zostanę po tych rozmowach w kontekście cierpienia swojego, którego doświadczamy osobiście, ale też cierpienia, z którym się stykamy. Może niech to będzie takie zadanie domowe przed snem, żeby sobie takie pytanie zadać i odpowiedzieć też. Jeżeli nie dzisiaj, to w najbliższych dniach, bo od cierpienia nie uciekniemy. I to wynika też z doświadczenia, które słyszeliśmy, za które też bardzo dziękuję naszym gościom. Nie możemy zamknąć oczu i powiedzieć, no nie ma tego, nie ma. On jest zdrowy, tak? No, to jest jakieś takie wypieranie. Więc od tego nie uciekniemy. Naszym zadaniem i taką rolą jest to, żeby do tego cierpienia w odpowiedni sposób podejść. Mam nadzieję, że te rozmowy niedokończone, one się nie skończą. Skończy się czas audycji, ale niech to dalej w nas jakoś rezonuje w naszych sercach, w naszych umysłach. I potem też, tu znowu wracam do homilii księdza arcybiskupa, by to się w naszym działaniu konkretnym też przejawiało. Bardzo dziękuję. Za chwilkę też kompleta, po niej słowo pozdrowień i oddamy głos do studia w Toruniu mniej więcej o 23.45. Teraz przygotujemy się do komplety. Ksiądz profesor Czesław Parzyszek będzie prowadził, ale zanim kompleta, to też jeszcze kilka taktów muzyki, żeby świadomie tę kompletę przeżywać.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Duchu żywej wiary, spójrzmy na dzisiejszy dzień. Właśnie ten dzień fatimski. Podziękujmy za wszystkie przeżycia, za liturgię, za słowo księdza arcybiskupa, za nasze przeżycia, które się zrodziły podczas tego spotkania, a jednocześnie przeprośmy, że może nie do końca wykorzystaliśmy to, co było darem od Boga w tym dzisiejszym dniu. Panie, który zostałeś posłany, aby zdrowi skuszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przedaj wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, by się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata,
byś nas otaczał opieką
i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności. O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w duchu jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny.
Zbaw sługę swego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi.
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie,
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie,
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przed Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon.
Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy.
Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę wielbił z całego serca, Panie mój Boże.
I na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie,
a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja złoczyńców czyha na me życie,
a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia,
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu.
Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą.
Żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wszelkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował, Panie, wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojna i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, witaj, Niebios, Królowo, witaj, Pani aniołów,
witaj, Różko i Bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. I na koniec słowo pozdrowień. Może od Pani Anny zaczniemy. Pani Anna Koźbioł, pielęgniarka. Kogo chcę pozdrowić? Do mikrofonu można.
Moją rodzinę. No i przede wszystkim moją babcię i dziadka, którzy są wiernymi słuchaczami Radia Maria.
Pozdrawiamy, cieszymy się bardzo. Ksiądz profesor Czesław Parzyszek.
Pozdrawiam bardzo serdecznie moją rodzinę naturalną, rodzinę palotyńską, zarówno w Warszawie, jak i Kustosza, to przede wszystkim podziękowanie. I tutaj wspólnotę zakopiańską, bo to jest ogromnie ważna wspólnota, która ciągle dba o to, żeby kult Matki Bożej Fatimskiej był taki żywy. I również pozdrawiam tych, których spotkałem na drodze pielgrzymi, którzy prosili o modlitwę, i tych, którzy może cierpią. Znam takich ludzi, także pozdrawiam ich bardzo serdecznie.
Dziękuję. Ojciec profesor Grzegorz Bartosik.
Pragnę pozdrowić wszystkich moich współbraci z prowincji warszawskiej, franciszkanów, zwłaszcza braci w Niepokalanowie, także moją rodzinę. I tak jak ksiądz profesor Parzyszek, szczególnie chcę pozdrowić osoby chore, cierpiące, moich znajomych, znajome przebywające w szpitalach, a także służbę zdrowia, znajomych lekarzy, siostry pielęgniarki, wszystkich, którym zawdzięczam to, że żyję, po Panu Bogu oczywiście, ale tym, którzy tak ofiarnie służą właśnie bliźnim poprzez posługę medyczną.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Marian Kowalczyk.
Skoro jesteśmy tutaj, a mamy tę krucjatę jednej intencji i tych wszystkich, którzy włączyli się dzisiaj, te dwie paczki tam, które były złożone przy ołtarzu, pozdrawiam tych wszystkich, którzy włączają się w to dzieło wynagrodzenia za grzechy świata, również i w tym znaczeniu zbawczego sensu cierpienia.
Mógł zapłać. Ksiądz Kustosz się pojawił w drzwiach. Ale nie chcę przemówić, to ja za niego to zrobię. Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor wspomniał o tych paczkach z deklaracjami, z pierwszymi sobotami. To też inicjatywa naszego dziennika. Bardzo się cieszymy, że to się tak pięknie udało, bo to tysiące takich deklaracji przyszły do redakcji od kwietnia po tym zawierzeniu papieża Franciszka Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Taka inicjatywa się zrodziła i w pierwszą sobotę kwietnia tę pierwszą z pięciu sobót odprawiano aż do pierwszej soboty sierpnia i dzisiaj owoc tego mogliśmy widzieć podczas procesji z darami, za co też bardzo gorąco dziękujemy. Dziękuję wszystkim z gospodarzem, księdzem kustoszem Marianem Muchą na czele. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Adrianowi za Eucharystię w naszej intencji, też w intencji rodziny Radia Maria sprawowaną i zakrzepiące słowo homilii. Dziękuję całej ekipie Radia Maria i telewizji Trwam. Pan Paweł Bielski na Twoje ręce, Pawle, te podziękowania składam tym wszystkim, którzy tutaj przybyli i zmokli na końcu, jeszcze zwijając sprzęt, bo się burza rozpętała, za to też dziękuję kapeli, która tutaj dzielnie walczy. Jeszcze coś zagracie za chwileczkę na koniec. Pożegnamy się z naszymi słuchaczami. No i tym wszystkim, którzy wpłynęli na to, że to spotkanie się tutaj odbyło i w taki piękny sposób przebiegło. Tym, którzy przyjechali, bo to też radowało oko i serce, że są pielgrzymi, że ludzie się już chcą spotykać w taki sposób normalny, powiedzmy. Bardzo serdecznie dziękujemy.